chwała Bogu za to, co Bóg czyni wśród nas. Ja wiem, że my rośniemy. Wiecie, czasami jest to w bólach. Każdy z nas przychodzi momenty trudne. Nawet jak jesteś z Bogiem, bo wiecie, ta teologia, jak jesteś z Bogiem, już będzie wszystko pięknie, kolorowo. Jest fałszywa. Nie, że będzie wszystko pięknie, kolorowo, bo przychodzą momenty, kiedy Bóg ci daje przejść przez suchą pustynię bez wody. I ty nic nie czujesz, wydaje ci się, ale Bóg jest z tobą. I to musimy rozumieć, że Bóg nas przeprowadza przez różne chwile życiowe. Są naprawdę różne momenty. Ale musimy wiedzieć, że przechodząc przez nie, Bóg jest mi towarzyszy. To jest bardzo ważne. I On coś we mnie robi. Coś robi. Ten czas, kiedy nic nie czuję, ciężko się może modlić, ciężko czytać słowo, nie masz czasu, wszystko się wali, sprawy się napiętrzają w twoim życiu do załatwienia. Jeszcze gorzej, myślałeś, że znajdziesz czas, a tu jeszcze więcej masz do roboty. I musisz podejmować decyzję. I te właśnie te czasy, kiedy podejmujesz decyzję, jeśli są dobre, będziesz czuł od Boga kierunek, że jest ok. A jeżeli będzie ci za ciężko, przyjdą dni ochłody. Pan nie pozwoli, by ci to zmiażdżyło. Te trudności. Kiedy nawet było ci ciężko, przyjdzie moment, w którym Bóg nie pozwoli już więcej, bo widzi, że już jesteś na granicy. I cię po prostu wyciągnie z tego. I ci da dni ochłody, obecność swoją. I ty powiesz, dlaczego to mam obecność? Nie rozumiem. Wczoraj było tak źle, dzisiaj jest obecność Boża. Z łaski. Z łaski. To nie jest twoja zasługa. Po prostu z łaski otrzymałeś dni ochłody. Ponieważ byłeś w miejscu próby. Było ciężko i Bóg widział, jesteś na granicy. A zgodnie z Pismem, pamiętacie? Zgodnie z Pismem w liście do Koryntian 10 rozdział i tam jest powiedziane, że Bóg nie pozwoli, abyście byli doświadczeni ponad to, co jesteście w stanie znieść. Ale da wam sposób wyjścia w odpowiednim czasie. Więc Bóg daje. Ale trudne chwile w życiu są konieczne. Wiecie, ta teologia sukcesu zawsze jest super, zawsze fajnie, zawsze w górę, odnośnie oczywiście tego, co mamy, zawsze perfekt ubranie, perfekt samochód, wszystko perfekt. Nawet pies perfekt z kokardką na głowie, jakkolwiek, w każdym razie wszystko ma być perfekt. To jest kłamstwo, to jest fałszywe, to jest nieprawda. Nasze życie, to każdy z was, ja i wy wszyscy jesteśmy na jednym wózku przed Bogiem. Bóg wszystkich nas zmienia. Was i mnie zmienia. On nas zmienia. A do tego, słuchajcie, jakbyś miał tylko perfekt, gdybyś miał tylko słodycze, tak jak często robimy błędy z naszymi własnymi dziećmi, dajemy im tyle cielesności, że one w ogóle nie rozumieją, co to znaczy duchowość. W ogóle. I my myślimy, że my im dajemy życie, podczas gdy dajemy im śmierć. Bo nie uczymy ich wyboru chodzenia w Bogu. Czyli doświadczania ucisku, doświadczania niewygody, doświadczania, że nie, ty musisz zdecydować właściwie. To jest właśnie to, że Bóg nas zmienia. I Bóg zmienia codziennie. Jeżeli powiedziałeś, Panie, jesteś moim Panem, to On cię przeprowadzać będzie przez doświadczenia. Musimy doświadczyć braków. Musimy doświadczyć trudniejszego czasu w życiu, bo inaczej nasze życie by się potoczyło w złą stronę, ponieważ cielesność zawsze dryfuje w tą stronę ulegania złu, kiedy jesteśmy cieleśni. Zawsze. I Bóg o tym doskonale wie, dlatego jesteśmy na tej ziemi pełnej marności. Właśnie tych cielesnych wpływów. Jesteśmy na tej ziemi, żeby się oprzeć wpływom, żeby się nauczyć, my mamy się nauczyć wybierać Boga. Tak jak Bob Jones stanął przed Bogiem, myślał, że to już chyba jest czas. Diabeł go zabił. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, kiedyśmy oglądali. Diabeł go zabił, najpierw mu groził, jak będziesz jeszcze raz prorokował, to cię zabiję. On powiedział, nie, nie boję się, nie masz prawa do mnie. Jednak go zabił, stanął przed Bogiem, później Bóg go cofnął, powiedział, to nie był twój czas. Ale zanim Bóg mu to powiedział, stał w kolejce, gdzie różni ludzie byli, do wejścia do nieba, a ewentualnie w dół. I tam właśnie Bóg zadał mu pytanie, czy nauczyłeś się kochać? Ziemia jest miejscem, kiedy się uczymy kochać. Wypełnieniem Słowa Bożego jest miłość. Wszystko zawiera się w miłości. Ale to nie jest miłość taka ludzka, to jest zupełnie inna miłość. To jest miłość, która pozwoli ci cierpieć, abyś doszedł do chwały. To jest inna miłość. Ludzie źle pojmują miłość. Oni miłością nazywają, kiedy dajesz wszystko dzieciom, co chcą, na przykład. I to ty bierzesz na siebie uderzenia, a dzieci ochronę mają. Tak naprawdę to robimy krzywdę dzieciom. Ponieważ one nie uczą się walczyć od małego. My bierzemy na siebie uderzenia, my nie pozwalamy, żeby cokolwiek było nie tak, ale tak naprawdę rodzimy chorych duchowo potomków. Oni są niedorozwinięci duchowo. Podczas gdy mogliby być dawno już w Bogu. Im szybciej my, rodzice, zrozumiemy, drogi Boże, że od początku powinniśmy wychowywać dzieci dla Boga, a nie dla naszego dobrego samopoczucia, jakie to jesteśmy wspaniałą matką, wspaniałym ojcem, ponieważ dzieci nic nie dotyka. Gdybyśmy to zrozumieli, że mamy właśnie oddawać dzieci Bogu i wiedzieć, co Bóg mówi odnośnie wychowywania. Gdybyśmy tak robili, a nie brali przykłady ze świata. Dziecko chce, to niech ma. Mówiliśmy o tym, chcesz, to masz. My uczymy złych rzeczy, jeżeli bierzemy przykłady ze świata. My mamy brać przykłady od Boga, jak wychowywać nasze dzieci. Tylko i wyłącznie. Pismo Święte, mądrość Boża uczy nas bardzo jasno, żeby dzieciom dawać wybierać, kiedy źle wybiorą, korygować. Nazywamy to napomnieniem. I są różne poziomy napomnienia. Od zwykłego słowa, które mówi z zachętą powiązanego. No, nie powiodło ci się, ale wiesz, mógłbyś to tak zrobić. Do słowa, które mówi, słuchaj, ja ci to mówiłem, że nie masz tego robić, ty to robisz mimo to. Za którymś tam razem nawet krzykniesz, głośniej, mocniej, źle robisz, to jest złe. Mówiłem ci, nie rób tego. A za następnym razem, jeżeli nawet dziecko, w zależności oczywiście od wieku, jakim jest, może trzeba wziąć coś w rękę i pomóc ciału, żeby ciało powiedziało demonowi, nie chcę go. Czyli po prostu skarcić uderzeniem. I wtedy dziecko z bólu powie, ja nie chcę już tego robić. Czyli wyrzuci demona. Ale jeżeli my tego nie będziemy robić, tych rzeczy, to dzieci się rozwijają w tej myśli, rodzice mnie kochają, a miłość polega na tym, mamo, ja chcę to, mamo, kup mi tamto, mamo, pomóż mi w tym, tato, zrób dla mnie to, tato, ja bym chciał pojść na basen, tato, ja bym chciał tamto. I co? Tata i mama robią, co dziecko chce. Zwróćcie uwagę. Nie to, co jest słuszne, tylko to, co dziecko chce. I nie zauważamy, że my dryfujemy tak naprawdę w cielesność naszych dzieci, rozbudzamy, bo co one chcą, mają. Natomiast odpowiedzialności za decyzję, żeby być na spotkaniach Kościoła, nie podejmują. Żeby modlić się, nie podejmują. Żeby czytać słowo i rozmawiać z rodzicem, tato, mamo, jak to jest? Czytam w piśmie o tym i o tym. Powiedz mi, wytłumacz, bo nie rozumiem. A my uczymy właśnie odwrotnie. My je odpychamy od Boga. Sami uczestniczymy w spotkaniach, powiedzmy, Kościoła, ale dzieci nie uczymy, by uczestniczyły w spotkaniach. Co to znaczy uczestniczyć w Kościele? Po co uczestniczymy w Kościele? To jest właśnie to, co robimy. Jakie błędy robimy i później budzimy się, kiedy dzieci mają 17, 18, 19 lat, kiedy one mówią, mamo, no przestań, tato, no ja już jestem dorosły w końcu, nie? Słyszeli tyle w szkole od swoich rówieśników, od nauczycieli, słuchaj, jak rodzice cię biją, nie wolno im tego robić. Powinieneś zgłosić to i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dzieci słuchają tych bzdur, a nie słuchają od małego o wychowaniu Bożym, to oni przyjdą i powiedzą: tato, mamo, bo jak będziesz tak dalej robić, ja cię zgłoszę. I tu wchodzimy na okres czasów końca, kiedy to będą wydawać nasze dzieci nas samych. Ja przeczytam 21 rozdział. Werset 16 z Ewangelii Łukasza. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I drugi fragment z Mateusza 24. Werset 10 i dalej. I wtedy wielu zachwieje się wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich znienawidzą. Będzie to czas niedługo, za naście lat, może kilka lat. Nie wiem, czy to przed upływem dziesięciolecia będzie, czy tuż po. Ale będziemy w miejscu bardzo tragicznym dziejów ludzkości dla świata, pełnym chwały dla Kościoła, ale będzie takie napiętrzenie wydarzeń, że ci, którzy w Kościele nie będą umocnieni i nie będą gotowi przyjąć prześladowania, nawet ze strony własnych rodzin, mogą sami stracić wiarę. My musimy rozumieć, że dzisiaj jest czas przygotowywania naszych dzieci na to, żeby były gotowe umrzeć dla Chrystusa. Dzisiaj nie jest czas, żeby dzieci pompować przyjemnościami. Nie jest czas, żeby one żyły tak, jak świat żyje i patrzymy, co robi sąsiad w szkole, co robią inne koleżanki, że tak powiem, rodzice, co robią z dziećmi, wielkie mądrości otrzymujesz, że my to robimy tak i siak, a wiesz, to funkcjonuje super i tak dalej, i tak dalej. Oni nie są naszymi wzorcami, by ich słuchać. Kogo mamy słuchać? Boga. On jest dla nas wzorcem tego, co mamy robić. I dlatego przypominam właśnie to, co już kiedyś mieliśmy nauczanie pod tytułem Jak żyć? W tytule było. I tam mówiliśmy o wychowaniu. Ale ja chciałbym troszeczkę przypomnieć odnośnie tego, że czasy końca są już. My na nie nie oczekujemy. My w nich żyjemy. Jeszcze przez lata mówiło się, kiedy będą czasy końca. I my żeśmy to tak odpychali. Aha! Podświadomie. A, to one będą. One jeszcze nie są. A, to jeszcze nie jest tak źle. A, to jeszcze możemy to i tamto zrobić. Możemy zaplanować to i tamto. Możemy jeszcze urlop tu i tam spędzić. I tak dalej, i tak dalej. Nie mieliśmy świadomości, że te czasy już się zaczynały. Ale dzisiaj my już w nich jesteśmy. My jesteśmy w ostatnich dniach, ostatnich dni. Dlatego jest to czas tak poważny. Ale pełen chwały dla tych, którzy uwierzą. Dla tych rodzin będzie to czas błogosławiony, jeśli będą szli drogami Boga w tym czasie. Bo czas jest bardzo krótki. My musimy dzisiaj przygotowywać nasze całe rodziny, żeby nas nie wydali, no to jest jeden z przyczyn, ale to jest malutka przyczyna, tak? Bo nie o to chodzi de facto. Chodzi tak naprawdę o to, by służyć Bogu, ale mówię od tyłu. Chodzi o to, że jeżeli ktoś wśród nas jest, kto jest słaby w wierze, albo w ogóle nie ma jeszcze wiary, albo udaje, że ma wiarę, ale nie zna Pana, on się w ogóle nie modli. Wiecie, co to znaczy? Jest głupią Pana. Kiedy się człowiek nie modli, nie szuka go sam, tylko musi być pchany. On nie zna Pana. I Pan mu powie, nie znam cię. To jest tak poważne, ale ludzie się nie zastanawiają, dlaczego? No bo są przyjemności, no bo trzeba się pobawić w to, jeszcze w tamto, jeszcze odwiedzić tam przyjaciół, jeszcze coś zrobić. No nie ma czasu, no przecież, nie? Dlatego dzieci nie rosną w poznaniu, żeby rozumieć, że muszą chcieć Boga. Oni muszą pragnąć. Dlatego rodzice mają ogromne znaczenie dzisiaj, żeby dzieci prowadzić w kierunku zależności od Boga, by ich dzień nie był zależny od jogurciku w lodówce albo od cukiereczka, który mogę dostać po śniadaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie od tych rzeczy ma być pragnienie ich serc zależne. To musi być pragnienie Boga. One muszą wzrastać w tym, że jest modlitwa przy stole. Że rano dziękuję Ci, Panie, widzą, że rodzice się modlą. Dziękuję Ci za ten dzień, który dzisiaj nastał. Że rodzice publicznie, w domu publicznie, mówią i głoszą Boga. Mówią do siebie cały czas wersetami biblijnymi. Że Bóg jest cały czas w domu. Także dziecko nie powie Ci za kilka lat, po czasie tak zwanego milczenia domowego, Bóg? No tak, to w kościele. No ale tu żyjemy, nie? Są domy, w których większość domów dzisiaj chrześcijańskich, w których się Boga nie wymienia. Dopiero w kościele, albo jak się idzie do kościoła. A tak? Przyjemności, zabawy, wszystkie sprawy i tak dalej. Cały czas, cały gremium różnych zadań, ale nie ma rozmowy o Bogu. Nie ma informacji jakichkolwiek, że patrz, ja teraz idę, ponieważ Bóg jest ze mną. Patrz, ja to robię i decyduję się tak, ponieważ Bóg mówi w swoim słowie. Nie ma tego, nie ma uczenia dzieci. Po prostu robimy to i tamto. I później w wieku 17, 18, 19 lat chcesz to wprowadzać, a dzieci ci powiedzą, tato, mamo, ale wiesz co, no ja mam jakieś inne sprawy teraz do załatwienia. I ci to powiedzą. Bo przyjdzie czas, w którym one będą wiedziały, że to teraz mówicie takie rzeczy, no całe życie było inaczej, a teraz raptem tak, no dajcie spokój. Przecież ja was znam. I dziecko idzie inną drogą. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Dzisiaj jest czas, by dzieci nasze przyprowadzać do Boga. I my jako rodzice jesteśmy zobowiązani tak to robić, żeby one były z Bogiem codziennie. Z nami uczestniczyły w życiu rodziny, kiedy rodzice mówią cały czas o dobrych wyborach, o złych wyborach, o tym, co mówi Biblia, co mówi Bóg. To nie jest staroświeckie, to, co mówi nam świat. Oni mówią, to jest średniowiecze, to jest ciemność, to jest to bzdura i kłamstwo, to jest jasność i światło. To daje życie, obecność Boga w rodzinie. Gdzie oni prawdę się dowiedzą? W naturalny sposób dzieci łatwiej przyjmą waszą prawdę niż tą z zewnątrz. Łatwiej, kiedy ona jest przedstawiana. Przyjmą ją. Ale jeżeli nie będziemy tego robić, to wam włoży w dzieci ciemność swojej prawdy. Pseudoprawdy. Tam wsadzą ciemność. I wtedy masz 16 godzin poza domem, 3 godziny z rodzicami. Strzelam oczywiście czasowo. Ale chcę pokazać wam, jaki jest wpływ świata na dzieci, a ile rodziców. I teraz ci rodzice w ogóle te 3 godziny nie mówią o Bogu. Nic. Nic. Czyli mówiąc krótko, dzieci są tylko rozwijane przez świat. Rok za rokiem, rok za rokiem, rok za rokiem. Kim one będą? Kim one będą? Ja wam mówię, to jest zły kierunek, dlatego Biblia zapowiada te rzeczy. Zapowiada, że dzieci po prostu będą występować przeciwko rodzicom i będą ich o śmierć przyprawiać, tak? Jest to bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ja przeczytam jeszcze z Mateusza 10 rozdział, inny fragment. 21 werset. 10 rozdział Mateusza, 21 werset. Brat wyda brata na śmierć. I ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i ich uśmiercą. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Nadchodzi czas, że cały świat będzie przeciwko nam. to jest najdalej, ja wierzę, nie więcej jak 20 lat. To już mówię z góry. To będzie znacznie bliżej. To około 10 lat. To się szybko rozwija w tej chwili. Bardzo szybko. I dlatego chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że sprawy są w toku. Papież Franciszek pcha swoje sprawy dalej. Widzieliście, ile ludzi było w Kazachstanie zgromadzonych, przywódców religijnych. Chyba 106 czy 108, już nie pamiętam. Ludzi, którzy byli zgromadzeni. Ku czemu? I to rośnie z roku na rok. Oni mają już władzę pewną. Antychryst jest znany im. Tylko oni nie nazywają go antychrystem, tak? Oni myślą pozytywnie. Dobry człowiek. Więc się szybko rozwijają rzeczywistości. I wielu zaskoczy ten moment, kiedy antychryst ogłosi się Bogiem i wystąpi przeciwko Żydom i chrześcijanom. Otwartą wojnę wypowie. Będzie otwarta wojna. To będzie nagle. I wielu nie będzie w ogóle przygotowanych. Dlatego patrzcie, my wiedząc o tym, ludzie Królestwa, lud Boga, który wie, co nadchodzi, czyż nie powinien być mądry, posiadać mądrość od Boga? Czyli właściwie się przygotowywać? Czyż Bóg nie ostrzegał Lota, co nastąpi? Czyż nie ostrzegał Noego, co nastąpi? On wszystkim ludziom Boga, Bóg, najpierw daje słowo prorocze, coś nastąpi, po to, aby mogli się przygotować, jedna rzecz, a druga rzecz, wstawiać za tych, którzy giną, żeby jak najwięcej też było zbawionych. Naszym zadaniem jest dzisiaj wypełnić to bardzo uważnie, co Bóg ma dla nas jako Kościoła i w ogóle w zrozumieniu Kościoła światowego. My musimy być przygotowani. I ja dzisiaj mówię akurat od strony wychowywania dzieci czy przygotowywania rodzin. Jest to bardzo ważne. Jeżeli nasze rodziny nie będą z nami, jest to zagrożenie dla ich zbawienia. Bo nawet jeżeli cię wydadzą i ty umrzesz, to ty masz życie wieczne. Tak? Ale czy się nawróci ta osoba? Bo że cię zabiła, okej, no dobra, zabiła, ale ma jeszcze kilka lat, około 3 lat, zanim będzie pochwycenie. Czyli mamy trochę czasu i te dzieci, które będą zabijać swoich rodziców, mają kilka lat, żeby się nawrócić. Ale od razu, na początku, kiedy antychryst ogłosi się Bogiem, od razu on będzie chciał, by uwielbiano jego podobiznę i nikt nie będzie mógł kupić ani sprzedać. To będzie ten okres. Kto nie będzie miał znamienia bestii? I myślicie, że szybko się nawróci ten członek rodziny, który nawet cię zabił? Ja myślę, że to będzie bardzo trudne. Dlatego dzisiaj ci, którzy nie oddają się Bogu w naszych rodzinach, waszym zadaniem rodziców jest je wychowywać tak, by byli zbawieni i to już teraz chodzili w zbawieniu. Oczywiście nie zmusisz, tak, batami, tak, że tak powiem, wszystkim pozostałym, bo to jest zawsze wolna wola człowieka. I wiemy, w Starym Testamencie Bóg dawał przykłady, że są zbuntowani ludzie młodzi, którzy mimo wszystko powiedzą nie Bogu, ale Bóg powiedział w Starym Testamencie, takich rodzic ma za zadanie przyprowadzić do bramy, tam będzie osądzony przez starszych, potwierdzone będzie, że prowadzi złe życie i rodzice, jak i pozostali, mają go ukamienować. Osobiście rodzice mają zabić własne dziecko. Dlaczego? Dlatego, żeby Izrael był ostrzeżony, żeby zła nie było w Izraelu, bo to się rozsieje. Zło w człowieku, który emanuje złem, jest zagrożeniem. To jest poważne. Ja wiem, że ludzie nie rozumieją tego. Są różne reakcje. Ale Bóg tak poważnie to widział, że pójście za Bogiem jest albo życiem, albo śmiercią. Jeżeli nie pójdzie. To jest wybór człowieka. I dlatego Bóg dopuszczać będzie, uwaga, dla naszych dzieci, jeżeli nie wybiorą Boga, żeby im się gorzej wiodło. Bóg dopuści. I ty nie powstrzymuj tego. Jeżeli dziecko nie wybiera Boga, daj mu upaść. Daj mu podjąć złe wybory. Ale uwaga, zanim dasz mu, walcz o niego. Walcz o niego. W modlitwie to zawsze, nawet jak już jest po drugiej stronie, nie, że dajesz mu upadać, też walczysz oczywiście w modlitwie cały czas, by się nawrócił. Bo pamiętamy tą sytuację, kiedy Kościół wydalał ludzi z Kościoła, ponieważ zło pełnili i nie byli posłuszni Bogu i nie chcieli się nawrócić, oni byli wydalani z Kościoła. Pan Jezus nakazał to, to było w Starym Testamencie i jest w Nowym Testamencie tak samo. Nie może nikt być w swojej społeczności, kto nie chce Boga, kto się Bogu sprzeciwia. Najgorszy stan jest po życiu, tam już klamka zapada, już nawet się nie może nawrócić, skończył życie jako przeciwnik Boga, dlatego idzie do piekła. Natomiast na ziemi, jeszcze póki żyje, nawet jak jest wydalony z Kościoła, jeszcze może się nawrócić. Dlatego, bo jest oddany jedynie szatanowi, czyli ma co chce. Chciał szatana, więc go ma. I on niszczy jego życie cielesne, jego duszę, wszystko niszczy. Do momentu, dopóki dziecko nie usłyszy głosu Boga i zrozumie, że jednak Bóg jest Bogiem, a ja byłem zbuntowany przeciwko niemu, dopóki tego nie usłyszy, nie nawróci się. Pamiętajmy o tym, że to są wybory człowieka. Dlatego w przypowieści o synu marnotrawnym w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że syn, który zbuntował się przeciwko Bogu, doszedł do miejsca, kiedy coraz gorzej było w jego życiu. W 17 wersecie jest powiedziane tak. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca? Widzicie? Myśli w kierunku ojca. Do tej pory nie miał w ogóle myśli. Żył, jak chciał. Ale w tym momencie coś się zaczyna zmieniać. Na skutek modlitw, rodziny i tak dalej. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca? Ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. No, rodzina była z Bogiem, dlatego miała co jeść. Zgodnie z tym, co Pismo mówi. Bóg błogosławi sprawiedliwym. On wszystko stracił. A więc zastanowił się. Inaczej w oryginale przyszedł do siebie. I rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, decyzja, zabiorę się i wrócę. On odszedł i szedł swoją drogą, ale w pewnym momencie zawraca, bo się zaczął zastanawiać, skąd te myśli były. Przecież go nic nie interesowało. Otóż kiedy stracił wszystko, kiedy diabeł dał baty, w tym momencie dziecko się budzi. Czy syn, czy córka się budzi, tak? W pewnym momencie. Czy my chcemy tego? Nikt nie chce. I Bóg nie ma tego w zamiarze. Ale to jest metoda Boża, by ocalić życie człowieka, który nie chce Boga. Dlatego on pozwoli szatanowi wejść w jego życie. Pozwoli, niech ma co chce, żeby zobaczył to, co chcesz, jest złe. I dlatego dziecko, wybierając, czy chcąc zła, zostaje to uwypuklone. Do tej pory było skryte w rodzinie. Wiecie, jak to jest skryte? Mówisz, synu, córeczko, kochaj Pana, rób to, rób tam. Tak, oczywiście. Robi swoje. Synu, córeczko, kochaj Pana, módl się, no. Tak, robi swoje. Nie robimy, nie widzimy, nie chcemy widzieć, że dziecko złe rzeczy wybiera. To jest błąd rodziców. I pozwalamy. My tylko mówimy, tak, tak, tak. Jesteśmy podobni do Helego z Księgi Samuela. Który niby mówi, synu nie rób, córko nie rób. A Bóg powie później, nie skarciłeś swoich synów. Czyli były słowa, nie rób, nie rób. Mhm. Ale czy one wywołały reakcję właściwą u dziecka? Czy one spowodowały zmianę u dziecka? O tym Bóg mówił. Heli tego nie zrobił tak, że dziecko zrobiło reakcję. Konkretną reakcję. On po prostu patrzył, no i tyle. I dziecko szło w ciemność. One, pamiętamy, synowie Helego robili totalne zło, jak już dorośli. A on nie skarcił ich jak trzeba, bo jak przeczytacie dokładnie tą całą historię, zobaczycie, on mówił im. On mówił im. I to jest wielu dzisiaj, w wielu domach chrześcijańskich. Nawet rodzice coś powiedzą, nie rób tego. Tak jakby chcieli zagładzić dziecko. Nie rób tego. Mówiłem ci. Nie rób tego. I my ciągle mówimy, a reakcji nie ma. I wiecie, co to jest? Jedno wielkie oszustwo, ponieważ dzieci są cielesne od początku. Dużo jest cielesności. Czyli bardzo łatwo dryfują w ciemność. Jeżeli my nie skierujemy ich mocno w stronę światła, jak należy, po Bożemu, wtedy mówieniem samym one zobaczą, że ty tylko mówisz. Ty nic więcej nie zrobisz. Bo co? Bo kochasz nas, czy mnie. Dlatego one wiedzą, nie zrobisz nic więcej. I tu jest ukryte kłamstwo. I uczymy dzieci mataczenia, wykorzystywania rodziców, ich miłości, dobroci. Uczymy, dosłownie, uczymy, jak kombinować, jak uniknąć dróg pańskich, a mieć zysk. Uczymy. I to jest nasza wina. Ponieważ dziecko nie podejmuje właściwych decyzji, a my nie reagujemy. Przez to uczymy je knowania, oszukiwania, podstępu, czyli jedno mówią, tak, tak, drugie robią. Na zewnątrz, w rodzinie, super jestem, haha. Tak, tak, oczywiście, mamo, oczywiście, tato. Kłamstwo już ustami, ponieważ robią coś innego. I to jest ten rozdźwięk, który się dzieje. I my jesteśmy oszukiwani, jesteśmy jak Heli, który niby mówi, ale tak naprawdę nie egzekwuje. Przeczytajcie sobie tę historię Helego. Bardzo uważnie, co mówił Heli. On napominał, w cudzysłowiu. To było napominanie, ale uwaga, nie na sposób Boży. Zobaczcie, tam są dwa rodzaje napominania. Napominanie, które Heli robił względem synów. O niedobrze, co was słyszę, co was lud Boży mówi. Niedobrze, oj, niedobrze. Tak mówił Heli. Czytajcie uważnie. A Pan Bóg później mówi, nie upomniałeś mimo moich wskazówek do ciebie. Nie zrobiłeś tego. Czyli masz jakby dwa rodzaje. To, co on mówi, że on napominał i to, co Bóg mówi. Napomnieniem prawdziwym miało być konkretne działanie względem synów. Co mówi Biblia? Co mówi prawo? Co miałeś zrobić? Dziecko po prostu z rogami rosło u twojego boku. A ty nie wiedziałeś o tym. W cudzysłowie nie wiedziałeś. Dzisiaj w wielu rodzinach chrześcijańskich chrześcijanie się dziwią, że dzieci idą własną drogą. W wielu kościołach. Dziwią się, że później dzieci raptem wybrały jakąś swoją drogę. Nazwamy to swoją drogą. Zwróćcie uwagę, bo to nie jest nasza droga, Boża, rodziców droga. To jest ich droga. A droga jest tylko jedna. Właściwa. Do Pana. Inna droga, tak zwana ich droga, nie jest drogą od Boga. Dlatego Bóg, czy zrezygnuje z naszych dzieci? Nie. On będzie dalej próbował, kiedy one będą oddane szatanowi, nadal będzie próbował je przyprowadzić. Ale pytanie jest, czy nie lepszą rzeczą było, żeby one rosły w Bogu cały czas przy nas i robiły co należy? I w momencie, kiedy kończy się czas Kościoła, bo się kończy, one, kiedy już nie będzie czasu, żeby się zmieniać, one już są przygotowane. Czy to nie jest lepsze? A jeżeli one pójdą dzisiaj w świat, mogą nie zdążyć się przygotować, bo już jesteśmy na samym końcu. Dlatego właśnie jest tak ważne dzisiaj przygotowywać nasze dzieci dla Pana. Dzisiaj one muszą wiedzieć, czym jest spotkanie Kościoła. One muszą rozumieć, że nasze domy służą Panu. Tam nie może być Bóg wypchnięty na zasadzie, wiesz, dziecko, ty nie rozumiesz, ja tu rodzic jestem, ja tam idę do kościoła, a ty sobie tam rób, co chcesz. Co to jest? Pomyślcie sami. My oddzielamy nasze potomstwo od Boga. Ja chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że ten czas jest szczególny, wyjątkowy, jeżeli chodzi o przygotowanie. Jest bardzo wyjątkowy. My musimy się przygotować na wydarzenia, które są przed nami i nasze rodziny powinny być w miejscu zbawienia. Rodzice mogą mieć taki wpływ na dzieci, jeżeli będą to w sposób Boży robić, że ten wpływ będzie widać bardzo dobrze. Dlatego ja przypomnę z Księgi Powtórzonego Prawa znany wam już fragment z 6 rozdziału i werset 5 i dalej. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. I 7 werset. Wpoisz je twoim synom. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. Po przykazaniu miłości będziesz miłował. I zwróć uwagę, jako lud pański nie masz wyboru. To jest nakaz. To jest nakaz, to jest rozkaz. Jeżeli mówisz, że jesteś w ludzie Boga, musisz miłować Boga. Musisz miłować, będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. I niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś rozkazuję albo nakazuję. Mają zostać. I zaraz potem, następny werset, werset 7. Wpoisz je twoim synom. Wpoisz je twoim synom. To znaczy, my jesteśmy zobowiązani, tak jak my wierzymy, nasz cały dom ma być zbawiony. Cały nasz dom ma być zbawiony. Nie może być inaczej. Pamiętacie z Księgi Jozuego, gdzie jest napisane w rozdziale 24 i w wersecie 15. Jest napisane tak, mówi Jozue. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście? Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Czy tak traktujemy służbę Bogu? Czy tak traktujemy służbę Bogu? Jeżeli ty jesteś tym, który przyjmuje nakaz miłości i chcesz miłować Boga i masz rozkaz od Boga, wpoisz to swoim synom, podobnie jak Abraham, kiedy zawiązywał przymierze z Bogiem, Bóg powiedział do niego, nakazuj to, o czym tobie mówię, swoim synom. Tu nie ma opcji wyboru. Kto mówi, że dzieci mają wybierać swoją drogę? Ty masz wpoić swoim dzieciom. Ty masz odpowiedzialność, żeby dzieci twoje chodziły z Bogiem. Im szybciej to zrozumiemy, to jest właśnie cała tragedia w Kościele do tej pory, że Kościół nie rozumiał tego, brano humanistyczne nauki ze świata. humane, czyli te, które pochodzą od ludzi. I jest stosowana w Kościele. Tragedia. Zobaczcie, co Pismo mówi. To my mamy jako rodzice uczyć nasze dzieci dróg pańskich. My mamy wpoić Słowa Boże naszym dzieciom. Mamy wpoić je. To jest nasza zasada. Dlatego Jozue powiedział, ja i mój dom. On mówi za mój dom. Widzicie to? On jasno robił to w swoim domu i dom powiedział, my chcemy Boga. I on mówi, ja dalej, on nadal mówi, ja i mój dom. To nie jest tak, jak dzisiaj w niektórych rodzinach. Chrześcijanie mówią tak, rodzice, my chcemy służyć Panu, a wy też dzieciaczki, nie? Ja i mój dom. Dlaczego? Bo one wiedzą, że chcą służyć Panu. Nauczone zostały. Dlatego on mówi w imieniu swojego domu, ja i mój dom służymy Panu. I chcemy służyć Panu. Pytanie jest, czy my udajemy, że nasze dzieci idą z Bogiem? Czy dajemy się oszukiwać, manipulować? Pamiętajcie, że diabeł nie ma względu na to, czy ty jesteś dorosły, czy małe dziecko. Nie ma względu. I on weźmie to najsłabsze ogniwo, które nie jest poddane Panu. I zacznie rozrywać. Dlatego my powinniśmy wszyscy być w miejscu oddania się Bogu, pełnego oddania Bogu. I nasze dzieci wychować tak, żeby dzieci wiedziały o Bogu zasadnicze rzeczy i żeby je pchać w kierunku Boga zdecydowanie. Uczyć dróg pańskich. Źle wybierają, mówisz drugi raz, mówisz trzeci, w którymś tam momencie pomagasz kapciem czy czymś, jeżeli są małe oczywiście, tak? Jeżeli są już starsze i tej nauki nie znałeś, no to już ciężko będzie uderzyć, tak? I wygonić, że tak powiem, demona kapciem. Będzie ciężko. Ale możesz mówić, możesz przestrzegać. Możesz nawet zagrozić w pewnych momentach. Dlaczego? To są poważne rzeczy, słuchajcie. Niektórzy mówią fałszywie, że jeżeli mówisz stanowczo i z napomnieniem, to nie masz miłości. Znacie to? Tylko głos podniesiesz. No to jest bez miłości. I tak szatan mami chrześcijan. Jakby ton znaczył, czy ktoś mówi w miłości, czy nie mówi. Można nie mówić w miłości, zgadza się krzycząc, ale można krzycząc mówić z miłości to. Tak samo jak płakać można z miłości prawdziwej, ale można płakać również oszukując, manipulując. Bo mi się krzywda dzieje. I to dobrze wiemy, żeśmy ostatnio się zastanawiali nad Ezawem, pamiętacie? W czwartek. Tam był właśnie taki płacz. Bo nie otrzymał, czego chce. No i płacze, no. Można się śmiać podobnie, bo czegoś nie otrzymujesz albo otrzymujesz. To są kwestie duszy, reakcje duszy. I teraz pytanie, czy jest zbawiona? Jeżeli jest zbawiona, to śmiech będzie prawdziwy i płacz będzie prawdziwy. Ale jeżeli jest dusza niezbawiona, to będzie oszukujący śmiech i oszukujący płacz. Nie będziesz wiedział, co tak naprawdę się dzieje. Dlatego my powinniśmy dbać o to, żeby nasze dzieci chciały Boga i stawiać ich, że tak powiem, w kącie, w cudzysłowiu, że musisz wybrać. Mówię wam, im szybciej to zrozumieją, im szybciej w to wejdą, tym lepiej. Natomiast jeśli nie wejdą w te rzeczy, jesteśmy u granicy. Jesteśmy u granicy jeszcze kilkanaście lat i będzie wielki ucisk, o którym Pismo Święte mówi. Kiedy Antychryst ogłosi się Bogiem. I wtedy zacznie się jedno wielkie prześladowanie. Będziemy w nienawiści. Nie będzie można kupować ani sprzedawać. Dzieci albo chrześcijanie, pseudochrześcijanie nazwę to, którzy są tylko tym, którzy chodzili do kościoła, zaczną odpadać. Oni nie mając relacji z Bogiem, w tym ucisku zrobią tylko to, co jest potrzebne dla ich cielesności, nic więcej. Przyjmą z nami bestie. Wielu odpadnie. Dlatego Pismo Święte mówi w liście do Tesaloniczan, że właśnie wtedy przychodzi wielkie odstępstwo. Że Pan Bóg zwolni swoją rękę chroniącą, a przez to szatan będzie mógł wejść w te miejsca. Czyli ludzie, którzy do tej pory tylko z łaski nie weszli w większą próbę i w większy grzech, w momencie, kiedy Bóg zdejmie rękę, wtedy szatan ma dostęp i zacznie kusić. I to się musi wydarzyć na skutek tego, że Bóg zbierać chce żniwo w tych latach. Poprawne, to właściwe, to zboże, które będzie zwiezione do spichlerza, ale też chwast z drugiej strony. Jest moment próby, doświadczenia całej ziemi. Kto kogo chce, niech wybierają. Dlatego to będą ekstremalne doświadczenia. Czy jesteś w stanie iść za Bogiem do końca? Nie zaprzeć się Go? Będziesz Mu służył do końca? Czy też nie? I w tym momencie już nie będzie możliwe udawane chrześcijaństwo. Wtedy już nie ma czegoś takiego. Są tylko prawdziwi chrześcijanie i ci, którzy odpadają. Ewidentnie to będzie widać. Właśnie to ekstremum jest w tym, że własne rodziny będą wydawać innych wierzących. Własne rodziny, niezbawione rodziny. Dlatego mówię o tym. Dlatego mi zależy tak bardzo na tym. To nie jest główny powód, że o tym mówię. Ale głównym powodem jest to, że my musimy naprostować życie jako chrześcijanie. Po prostu. My musimy wejść w to, co właściwe, to, co przed Bogiem właściwe. Nasze domy mają być święte. Tam nie może być grzechu. To powinno być świątynie Boga. A nie gdzieś tam za drzwiami, wiesz, syn czy córka się zamyka i dawaj, mam swoje piekiełko. A rodzice oczywiście myślą, nie, tam o, pobożnie wszystko jest, tak, wszystko się dobrze dzieje. A tam internet, strony niewłaściwe, a tam się zaczynają gierki, które nie powinny być. I tak dalej, i tak dalej. A rodzice nic nie wiedzą, bo rodzice kochają dzieci. W związku z czym, co się dzieje? Jedno wielkie kłamstwo. Z drugiej strony. Jedno wielkie oszustwo. A rodzice chcą wierzyć, że jest dobrze. Znacie to? Jak bardzo jesteśmy łatwowierni czasami, ale to jest ta fałszywa miłość, ta nieboża miłość. Bo Boża miłość konfrontuje. Boża miłość prowadzi do Boga. To jest miłość od Boga. I tą miłością my powinniśmy się kierować. Nie miłością ludzką, która jest oszustwem. Ja podkreślam to bardzo mocno. Chcę to bardzo mocno podkreślić. To nie jest to, co ludzie mówią, miłość rodzicielska. Miłość rodzicielska może być właściwa w kierunku Boga. Ale miłość rodzicielska jest też fałszywa. Wszystko można podciągnąć pod tak zwaną miłość rodzicielską. No bo ja jestem mamą. I wtedy już wszystko jest dozwolone. Czy to jest zgodne z prawem Bożym, czy niezgodne. Już każdy wie, a mama. To znaczy zaraz ciepła osoba, kochająca osoba. Czy ona chce dobrze dla dziecka. I teraz tylko co to znaczy kochająca? Co to znaczy dobrze chce? Co ona robi? No pokażcie, co ona robi, że ona dobrze chce. Wiemy dobrze, że rodziny rozwijają się w bardzo złych kierunkach, wiele rodzin. Grzech się rozplenia w rodzinach. Czy to są mamy kochające? Mamy tak, ale czy kochające po Bożemu? Mm-mm. Bo dzieci by były z Bogiem, innymi słowami. Ale dzieci nie są z Bogiem. A więc nie ma tej miłości Bożej w rodzinie, która konfrontuje nasze dzieci i wychowuje. I to jest tak, że musisz czasami być w miejscu, w którym stajesz przed dzieckiem i dziecko widzi, że ty mówisz o życiu wiecznym, że dziecko wie, że ty chcesz życia wiecznego dla dziecka i że ty nie dajesz się oszukiwać, mówisz, że widzisz, że źle robi to dziecko. Nie dajesz się manipulować, pokazujesz wyraźnie, dokładnie nazywasz rzeczy. Stawiasz w konfrontacji dziecko i teraz uwaga, masz do wyboru. I tu wielu rodziców legnie w gruzach, w tym miejscu. Często podejmują taką decyzję. Chcemy mieć dobre relacje w domu. Znacie to? Nie będzie żadnej konfrontacji. Nie powiemy aż tak. Nie można. Dlaczego? Bo relacje będą zagrożone. Mogę stracić relację z moim synem, z moją córką. Jaką relację? O czym my mówimy? Pomyślcie logicznie. W tym momencie idziesz na kompromis. To jest moment kompromisu. To jest moment, w którym diabeł bierze autorytet nad tobą, który oszukuje i kłamie. On bierze nad tobą autorytet. Zamiast ty wziąć autorytet nad dzieckiem, który idzie w kierunku złym i niewłaściwym, czyli nad szatanem ty masz być, ty tak naprawdę usłuchaj szatana. I szatan ciebie przykrył. Dlatego rodzi się gniazdo żmii w twoim domu. Ty nawet nie wiesz o tym. I później śpisz, a masz ataki na twoją głowę. Nieczyste rzeczy, brudne rzeczy, coś jest nie tak. Nie wiesz dlaczego, przecież się modlimy. Dlaczego to wszystko przychodzi? Bo masz gniazdo żmii. Masz portal w swoim własnym domu. I to jest właśnie to, co wielu chrześcijan lekceważy. Tylko uświęcenie. Ta ziemia ma być święta. To miejsce, to jest świątynia Boża. Tu nie będzie grzechu. Kto chce być w grzechu, co było w Izraelu? Niech idzie na zewnątrz. Chciałeś w kościele grzeszyć Bożym? Tam, na zewnątrz. Tam możesz żyć, jak chcesz. To jest miejsce święte. Ty musisz zrobić porządek we własnym domu. Pamiętacie, jak Lewici, kiedy budowano cielca, to było plemię, które przystąpiło do Mojżesza, kiedy Mojżesz zawołał, kto jest zazdrosny o Pana, niech do mnie przystąpi. Zabijajcie każdego z waszej rodziny nawet. Nie patrzcie, czy to jest mąż, żona, syn, córka, nieważne. Wszystkich wytnijcie, tych, którzy poszli za cielcem. Dlatego otrzymali kapłaństwo. Dzisiaj to jest takie, wiecie, niby Bóg, ale tak naprawdę On nie jest w rodzinie w pełni. Niby Bóg, ale my mówimy tak, my wierzymy w Boga, my wielbimy i tak dalej. Czujemy, że jest nie wszystko w porządku, ale jest wszystko w porządku, no bo Bóg jest. Zamiast zrobić porządek, nie będzie tu grzechu. To jest miejsce święte. Tu jest portal Boży. Nic więcej. Tu nie będzie grzechu. Chcesz grzeszyć? Poza. Bywa tak, zgodnie z prawem polskim, masz opiekę rodzicielską do 18 roku. Jeżeli syn na przykład przedtem już jest w grzechu i się buntuje i masz co? Portal diabelski w domu. Musisz omadlać to miejsce, by aniołowie zakryli to miejsce, żeby nie miał wpływu na ciebie i na twój dom. Odczekasz ten moment, a później powiesz, chcesz grzeszyć poza synu albo córką. Dlaczego? Bo wybierasz zło. A ja nie toleruję zła w moim domu. Już ci to mówiłem. Kocham cię, ale nie zgadzam się z tą drogą, którą wybierasz. Ja idę za Panem. Chcę, żebyś ty też poszedł. Żebyśmy razem służyli Bogu. Ale jeżeli ty wybierasz zło, niech ci będzie dane, co chcesz. To są mocne słowa. Ale czyż Bóg nie robił tego w Starym Testamencie? Czyż Bóg nie wzywał nawet rodziców do wystąpienia, żeby grzesznego syna postawić przed sądem i ukamienować? Zobaczcie, taki jest Bóg miłości, podkreślam. Miłości. I to jest właśnie zrozumienie, jak my rozumiemy Boga i miłość. Kim jest miłość? Bóg chce dobra, ale ja wam mówię, Bóg wie więcej niż my. My musimy przyjąć Jego sposób myślenia, a nie tak zwaną miłość rodzicielską. Bo my tak uważamy. Zmień swoje uważanie, jeśli źle chodzisz, jeżeli nie czynisz tego na sposób Boży. Bóg informuje nas przez Słowo Boże, co trzeba zrobić, żeby uchronić dziecko albo ocalić. Jeżeli dziecko wybrało zło, ono już jest w złym miejscu. Co możesz zrobić? Ty możesz jedynie przez właściwe działania i modlitwę dać do zrozumienia, i wiedząc, ufając Bogu, że Bóg będzie działał w dziecku, że dziecko zawróci kiedyś. Tylko tyle. Żeby tej tragedii nie było. Teraz powiem kilka rzeczy. Przeczytaliśmy z powtórzonego prawa 6 rozdział. Rób to. Póki jest czas. Mamy dzieci w różnym wieku w naszym kościele. Głoś. Mów. Módl się przy dzieciach. Niech one wiedzą. Módl się na głos, niech słyszą. Mówcie rodzice między sobą słowa Boga. Przestańmy z tą pseudoreligijnością naszą, że nie mówimy o Bogu, tylko w kościele. Musi być Bóg wymieniany przez wszystkie przypadki między nami, bo dzieci mają to słyszeć. że w tym domu jest Bóg Panem, a nie mnóstwo czynności, które trzeba zrobić, abyś dziecko miało dobre wykształcenie i żebyś był tam, nie wiem, dyrektorem, prezydentem, kimś tam jeszcze w życiu, tak? Bo większość rodziców tak myśli w świecie. Takie są drogi świata. Słuchajcie, za 20 lat prawdopodobnie już będziemy w niebie. A gdzie będą nasze dzieci? Dzisiaj jest czas. Przyjmij tą drogę Bożą, sposoby Boże. Nie mów, że ty wiesz lepiej. To jest największa głupota rodzicielska. My słyszymy słowo, ale i tak robimy swoje. I tak my wiemy. Ja jestem mama, jestem tata, ja wiem. W związku z czym dalej ciągnę to samo, co było. Bo przecież ja wiem, jak chodzę z Bogiem. Jeżeli chodzisz z Bogiem, to musi być to zgodne ze Słowem, zgadza się? Więc jeżeli Słowo odbiega od tego, co ty robisz, jakie decyzje podejmujesz, to znaczy, że nie idziesz drogą Bożą, po prostu. I to brzmi twardo, mocno, ale taka jest prawda. Tego nie uda się inaczej interpretować. Dlatego prawdziwa miłość Boża, ona napomina, ona prowadzi do życia. Ona mówi, źle idziesz, synu, albo dobrze idziesz i chwalisz. Albo dobrze idziesz, synu, dobrze idziesz, córko. Zresztą zwróćcie uwagę, że dzieci, które w Piśmie Świętym są wymieniane jako te, które kochają Boga, one były umiłowane przez rodziców. Tam są te wyrazy, miłowali bardziej. Zobaczcie, dzieci, które wybierały Boga w rodzinach, one zawsze miały inną relację z rodzicami. Jest to w sferze duchowej tak samo do Boga. Nie oszukamy relacji z Bogiem. Czy Bóg może powiedzieć, że mamy z Nim intymną relację? Nasze dzieci powinny kochać Boga, powinny nas kochać, powinny szanować nas tak samo, jak i to, co mówimy, jeżeli chodzi o sprawy Boże, jakby Bóg sam mówił. I to Pismo mówi bardzo wyraźnie. Ja tu może szybko jeden z fragmentów. Efezjan 6, rozdział 1, werset. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca twego i matkę. To jest pierwsze przekazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś był długowiecznym na ziemi. Dzieci, bądźcie posłuszne, uwaga, w Panu, to znaczy one znają Pana. Tu jest mowa o chrześcijańskich rodzinach, które znają Pana. Jest powiedziane, uważajcie na myśli. Rodzice wiedzą więcej, wam powiedzą, nawet jak wy będziecie błądzić, zawsze rodzice mają rację. Zawsze rodzice mają rację. Dlatego wy, pamiętajcie, jesteście w Panu. Dlatego bądźcie posłuszni. Jak dziecko, które jest w Panu, jest posłuszne? Po pierwsze, swoim rodzicom. Ale rodzice muszą chodzić z Bogiem. O to tu chodzi. Dlatego my musimy nasze dzieci wychowywać po Bożemu. Po Bożemu, ja powtarzam, mówcie o rzeczach Bożych. Cały czas między sobą wracacie z pracy, coś doświadczyliście, co w sferze duchowej przeżywacie. To są cenne rzeczy, my często nie dzielimy się tym. Często jest to związane niestety, ale z naszym osobistym brakiem uświęcenia. Po prostu nie rozmawiamy, ponieważ my sami nawalamy. My sami nie mamy relacji takiej, żeby o rzeczach Bożych rozmawiać. A o czym ja mam rozmawiać w sumie? W sumie nie wiem o czym. No co? Nie wiemy. A powinno się z nas wylewać, jakbyś kran odkręcił. Mogę mówić, leci woda. Tak powinno być. Z nas powinno się lać słowo za słowem. Będziesz na głupca wyglądał? No i co z tego? Jeżeli twoja żona jest niemądra, nazwę to delikatnie, to będzie tak to widzieć, że jesteś głupcem. Podobnie jak twój mąż jest niemądry, będzie widzieć, że ty jesteś głupcem. Dlaczego? Bo sama jeszcze jest w ciemności albo wychodzi z ciemności. Ale jeżeli obydwoje jesteście w świetle, niech płonie ogień w domu. Niech między wami wychodzą słowa Boże, jedno do drugiego. I cały czas dzielcie się tym. Słuchajcie, słowa Pańskie między nami to jest obecność Boga w domu, bo w Słowie jest Pan. Dlatego słuchajcie, demony uchodzą, one się czują bardzo niedobrze w takim domu. Nawet jeżeli ktoś przyniósł demona do domu, gdzieś siedzi mu z tyłu, nie mówię, że jest w tej osobie, ale gdzieś siedzi i tam natarczywie, wiesz, ale mógłbyś to zrobić, I wszedł do domu z tym demonem, ale mógłbyś to zrobić. I teraz rozmawiacie, rodzice, o rzeczach bożych i demon zeskakuje z ramienia dziecka, bo dziecko potem ci mówi, nie, ja tego wcale nie chcę zrobić. Znaczy myśli tak, nie? I tą myśl demon zaczyna czuć, że przyjmując właściwą myśl od Boga, zaczyna się jaśnieć w sferze duchowej i demon to czuje. To pali. To ja może se pójdę. Kiedy jest atmosfera Boża, słuchajcie, domy będą święte. Chwała Boża będzie na domach. Ale pamiętajmy, my nie możemy mieć grzechu wśród nas w obozie. Nie może być. W twoim domu, w kościele nie może być grzechu. Zacznijmy od nas samych, jeszcze raz, powoli. Nie może być we mnie żadnej ciemności. To jest moje zadanie pilnowania siebie każdego dnia. Moje zadanie osobiste. Każdego domownika takie zadanie powinno być, tak naprawdę. I teraz, jeżeli ja dbam o to, to dbam też drugie miejsce, to jest moja rodzina. Ja nie mogę zmienić na siłę mojego partnera życiowego, żony, męża, tak? Nie mogę na siłę, ale mogę mówić Słowo Boże. Mogę modlić się. To samo w stosunku do dzieci. Czyli wypieram wszelką ciemność przez właściwe słowa. I oby druga osoba była w Bogu. Jeżeli już małżeństwo jest w Bogu i każda dba o to, by być światłem, słuchajcie, prawie już rodzina jest zbawiona. Ale jeśli jeszcze dziecko do tego dojdzie i zacznie świecić prawdą, to diabeł już nie może wejść do tego domu. Cały dom jest zbawiony. Nie ma szatana, nie może wejść. Nie może wejść. To samo jest w kościele. Przychodzisz do kościoła, my już nie wpuszczamy żadnych spraw demonicznych do środka. Chyba, że ktoś przyjdzie, żeby go uwolnić. Okej. Ale tak to nie. To jest siła kościoła. Każde z tych pacie miejsc jest Królestwem Bożym. Dlatego Jezus powiedział, Królestwo Boże jest w was, kiedy słuchacie. Jest pośród was, kiedy słuchacie. Jest w waszych domach, kiedy chcecie wysłużyć i wasze dzieci Panu. Jest wszędzie, gdzie jest terytorium Bożych ludzi i terytorium Pana w tym momencie, tak? Bo jeżeli ja jestem z Bogiem, to i terytorium jest Boże. I jest pod błogosławieństwem. Dlatego na czasy, w które idziemy, my musimy to zrozumieć. My musimy to zrozumieć. Powinniśmy dzieci wychowywać już dzisiaj, tak jakby jutro miało nastąpić pochwycenie. Jakby jutro nastąpić miał koniec. Nie marnujmy dni. Zawsze na maksa jedziemy, jeżeli chodzi o sprawy Boże. Nie ma czegoś takiego, a to potem. A, bo dziecko nie rozumie. A propos tego właśnie nie rozumie. Powiem taki przykład. Przeżycie, które miał Sadhu. I on miał coś takiego. To było kilka lat temu. Przed rokiem, około 2015, może wcześniej. Oni prowadzili właśnie w Indiach jakieś jubileum. No i było 400 dzieci. No i co robiono? Było coś w rodzaju, takie niby nabożeństwo, gdzie były różnego rodzaju gry, gdzie były różne dramy przedstawiane. Wiecie, chrześcijanie robią różne dramy przedstawiające tam scenki życia biblijnego, coś w tym rodzaju, dramy. Mieli jakieś Muppet Showy, czyli niby coś tam, wiecie, że o Bogu i tak dalej. Więc tego typu rzeczy. I kiedy Sadhu, który był głównym organizatorem tego, kiedy myślał, taki zadowolony był, no, dzieje się sporo. W tym momencie przychodzi do niego anioł pański i pyta się go, co wy robicie? No, a on, no co, no, obchodzimy to tam jakąś ceremonię, tak? I pan powiedział do niego, że to, co robicie, to jest zabawianie dzieci. Sadhu pokutował z tego, on zaczął się pytać, ale co ja mam w takim razie zrobić? A on powiedział, co mówi Joel 2:28? Co mówi Joel? I wtedy on, aha, już nic nie powiedział, tylko zrozumiał, dobrze. Ja przeczytam, co mówi Joel 2:28, a potem zakończę tą historię. Joel 2:28. W niektórych Bibliach jest 3:1. I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starsi wasi będą śnili, młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na niewolników i niewolnicy wyleję ducha mojego w owych dniach. Ale w tym przypadku do tego zgromadzenia, o którym przed chwilą mówiłem, oczywiście chodziło o tę pierwszą część wersetu. Wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. I do niego dotarło, dzieci muszą mieć Ducha Świętego i będą prorokować. W tych dniach, w tych czasach Bóg przygotowuje młodzież naszą do szczególnych zadań. Do szczególnych zadań. Jeszcze nie było czasów, nie spełniły się te słowa w pełni, ponieważ jeszcze nie było tak, że małe dzieci prorokowały. Że wszystkie grupy społeczne de facto, ale tu jest mowa też o małych dzieciach. Tutaj jest mowa, synowie wasi, córki wasze prorokować będą. Po hebrajsku znaczy to od 0 do 12 lat. Będą prorokować. Dzisiaj nie chcę wchodzić jeszcze za bardzo, jakby poszerzać ten temat, tylko zarysuję, ale chodzi o to, że nadszedł czas, kiedy Bóg wzbudzi armię dziecięcą. Właśnie w tych czasach końca. I nie należy traktować dzieci po macoszemu, że one cię już nie rozumieją, że to kiedy indziej damy im zrozumieć i tak dalej, i tak dalej. I Pan bardzo wyraźnie właśnie proroka Sadu do tego przeznaczył. I mu wyjaśniał tą sytuację, że w tych czasach spełnią się proroctwa z psalmu 8:2, w niektórych Bibliach jest to 8:3. Ja może przeczytam szybko, żeby było wiadomo, o co chodzi. Sprawiłeś, że usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę na przekór twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Aby poskromić małe dzieci, używane są, by poskromić nieprzyjaciela. Nadchodzi czas, kiedy nawet dzieci w łonach matek będą wypełniane Duchem Świętym. Już są wypełniane. Dzieci ledwo narodzone są wypełniane Duchem Świętym. I wiecie co? I Pan Jezus powiedział jasno prorokowi Sadu. On na początku tego nie rozumiał. On mówi, jak to, Panie, ale one nie rozumieją nic przecież. A Pan Jezus powiedział do niego, rób, co ci mówię. Jeżeli ty zrobisz swoją część, ja zrobię swoją część. O co chodziło? Ty masz mówić do swoich dzieci Słowo Boże. Jeżeli ty zrobisz, ja im dam zrozumienie. Masz mówić Słowo Boże. One zrozumieją. Tak było z Janem Chrzcicielem. Pan Jezus mu powiedział, czy nie czytałeś o tym, jak do Elżbiety przyszła Maria i kiedy Maria pozdrowiła Elżbietę, Janek mały w łonie Elżbiety poruszył się z radości, jest powiedziane. Został napełniony Duchem Świętym. I zobaczcie, te rzeczy są prorocze. Będziemy jeszcze o tym mówić. Dzisiaj nie chcę wchodzić, bo to by następne 2 godziny było. Chodzi o to, że to są prorocze rzeczy. To się raz już wydarzyło przy przyjściu Pana Jezusa. To będzie się znowu teraz wydarzać. Już się dzieje. Małe dzieci w łonach są wypełniane, ale kiedy są wypełniane Duchem Świętym? Kiedy rodzice w to wierzą. Kiedy ty, rodzicu, nie będziesz wierzyć, że Bóg może rzeczy robić w twojej rodzinie, zgodnie z tym, jak wierzysz, jest ci dane. Mówiąc krótko, swoją rodzinę powstrzymujesz od błogosławieństwa, swoje dzieci powstrzymujesz od błogosławieństwa, które było na ten czas im dane. A ty nie wierzyłeś, że to jest możliwe i dlatego postępujesz w niewierze, a co tam, ta tam, mówią, coś mówili, o, okej. I nic z tym nie robisz. To znaczy, nie uwierzyłeś, dlatego rzeczy się nie będą działy w twojej rodzinie. Ale jeżeli będziesz wierzyć, że Bóg powiedział i tak się stanie, zobaczysz błogosławieństwo. Dzieci Boże są napełniane Duchem Świętym. Pamiętacie na tym filmiku ogólnoświatowe prześladowanie Sadhu Sundar Selvaraya? Tam właśnie on mówił o tym, kiedy w studio pierwszy raz zaprosił kobiety, żeby publicznie się za nie pomodlić o Ducha Świętego. One były wszystkie w ciąży. W 6 miesiącu i powyżej. I Pan Jezus właśnie nakazał tak, żeby dziecko od 6 miesięcy w górę, wszystkie, które kobiety są w ciąży, żeby je przyprowadzić i tam dokonasz modlitwy, a ja je napełnię Duchem Świętym. I on to zrobił. Przyprowadził je do studia, kobiety ciężarne, w ciąży będące 6 miesięcy albo i więcej. Możecie to odsłuchać, mamy to na naszej stronie, to proroctwo Sadhu Sundar Selvaraya o ogólnoświatowym prześladowaniu. I kiedy pomodlił się, to dzieci zaczęły wierzgać w brzuszku u matek. Były napełniane Duchem Świętym. Słuchajcie, i to jest właśnie to, co dzieje się dzisiaj, kiedy my Bogu ufamy. I Pan Jezus powiedział, że dzieci mają uszy. I faktycznie, później Sadhu badał to i stwierdził, że organem najbardziej rozwiniętym u dziecka jest organ właśnie słuchu. Że dziecko od 6 miesięcy w górę, w brzuchu, mają go już rozwinięty. Już jest ten organ słuchowy rozwinięty i one słyszą. Czyli od tego momentu one słyszą, co mówią rodzice na zewnątrz. Jeżeli mówisz, to one otrzymują interpretację języków. Nawet jak nie rozumiesz. To tak samo jak my otrzymujemy interpretację, to kiedy się modlimy językami. Dzieci mają interpretację. One rozumieją to na swój sposób, czego my, właśnie ten nasz umysł, często przeszkadza temu wszystkiemu. Będziemy wiele jeszcze mówić o tym, żeby nie myśleć po ludzku, zaufać Bogu. Dlatego te dzieci zostały napełnione Duchem Świętym. Już w łonie matki, to było właśnie w tym studiu telewizyjnym i to było, tam się wydarzało. Poza tym podawał taki przykład, że właśnie małe dzieci, tak jak czytaliśmy w psalmie 8.2 albo 8.3, w zależności od przekładu biblijnego, jest powiedziane, że Bóg je użyje przeciwko wrogom. Tak on powiedział, Sadhu, że właśnie małe dzieci będą miały namaszczenie do wyrzucania demonów. I on mówi tak, że 3,5-roczna dziewczynka w Chennai, to jest obszar, stan w Indiach, a więc 3,5-roczna dziewczynka w Chennai w służbie była uwolnienia. 3,5-roczna dziewczynka z Chennai. Ona po prostu modliła się za innych i była w służbie uwolnienia. Była służba już uwolnienia w kościele. I teraz zobaczcie, inny przykład podawał, że kobieta, która właśnie słuchała Sadhu, gdy mówił o tych rzeczach, o tym proroczym wylaniu Ducha Świętego na dzieci w łonach, ona sama wtedy była w ciąży, miała 6-miesięczne dziecko i słyszała to właśnie, jak Sadhu o tym mówił. I mówi, że kiedy była w ciąży, widząc ten program, chciała tego właśnie, o czym on mówił. chciała tego napełnienia Duchem Świętym. I mówi tak, rok później, kiedy dziecko się oczywiście było urodzone i dziecko już miało no, ponad prawie 8 miesięcy, tak, czy coś takiego, rok później jej służąca, która miała demona, usługiwała w domu, była służącą, ale miała demona, została uwolniona właśnie przez tego chłopczyka, który się narodził. I mówi, że kiedy ona schodziła gdzieś tam z góry, z jakiegoś piętra, to ta dziewczyna służąca, miała ona 13 lat, ta dziewczyna, była gdzieś w kuchni i kiedy schodziła ta kobieta z tym dzieckiem, ten chłopczyk się uśmiechnął, wyciągnął rękę w kierunku tej służącej i w momencie, jak wyciągnął tą rękę, to kobieta zobaczyła, ta matka zobaczyła, jak demon wychodzi z tej dziewczyny. Tylko ponieważ dziecko wyciągnęło rękę. To jest właśnie to, co już czytaliśmy w Psalmie 8:3. I Sadu powiedział, te słowa się zaczynają wypełniać. To słowo prorocze zaczyna się wypełniać. Ja wspomnę, że przy przyjściu Pana Jezusa albo kogoś w imieniu Boga, dzieci były prześladowane. Pamiętacie w Księdze Wyjścia, jak Mojżesz się narodził, Faraon zaczął mieć myśli, że trzeba zgładzić dzieci. Pamiętacie, jak Pan Jezus się narodził? Dokładnie ta sama historia. Dzieci do 2 lat przez króla Heroda miały być zabite. Widzicie, sfera duchowa powstaje, oni wiedzą, co się kroi. I diabeł ma ciemne plany, żeby zniszczyć te dzieci. I to są męczennicy. Sadu otrzymał wizję, że te dzieci są od czasu Mojżesza, czy przy przyjściu Pana Jezusa i wszystkie inne, bo jeszcze były inni męczennicy w historii, małe dzieci, niewinne, zostały zamordowane tylko dlatego, że były w rodzinach izraelskich, zostały zabite. To są męczennicy. Jest wiele przykładów biblijnych, które pokazują, jak straszne rzeczy w okresie Wielkiego Ucisku będą się działy. Dokładnie te same opisy są. Diabeł ciągle tak samo atakuje. Dlatego Biblia nawet mówi, ja wam przypomnę, z Mateusza 24, Mateusza 24, i jest powiedziane, gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś, uważajcie, werset 19, biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. Brzemiennym i karmiącym w owe dni. Ni stąd, ni zowąd taki werset się pojawia. I człowiek się zastanawia, o co chodzi. Natomiast, jak zbadamy głębiej Pismo Święte, to wiemy dokładnie, o co tutaj chodziło. Pokażę wam, że w historii ciągle chodziło o te dwie grupy, które były bardzo prześladowane. Właśnie dzieci, które były w łonach, jak również ssące. Dzisiaj, w tym czasie, Bóg wzbudzi całą armię właśnie tych dzieci. Na skutek modlitw, które są w niebie zanoszone, przed końcem będą aktywnione wszystkie grupy wierzących. Nawet w łonie dzieci są aktywnione i będą potężnie używane. Że to, co diabeł ukradł wcześniej i dzieci nie mogły służyć Panu, dzisiaj zostaje uaktywniane przeciwko wrogowi. Dlatego my musimy zrozumieć, że to jest pewna strategia Boża. Jesteśmy zobowiązani jako lud Boży wejść w te miejsca, przyjąć powołanie dla naszych dzieci, bo one będą potężnie używane. Jeśli my przygotujemy nasze dzieci na moce przyszłego wieku, na to, że one będą służyć całym sercem Panu, one otrzymają moce. Ale jeżeli nie będą przygotowane, to nie otrzymają. To nie jest tak, że każdy otrzyma, tak? Myśmy mówili. Musi być chęć pójścia za Bogiem. Nie? Musi być chęć pójść. Tak samo jak my musimy pójść za Bogiem, żeby w tych mocach uczestniczyć. I wtedy należymy do tak zwanej resztki Kościoła czasów końca. Od 19 roku zaczęło się, że Bóg patrzy na Kościół i stwarza go jako królestwo. I dlatego zobaczcie to, co się dzieje w naszym Kościele. My nie funkcjonujemy jak normalny Kościół. I można tak powiedzieć, no a, dlaczego tak się dzieje? Ja się dowiedziałam dopiero teraz, że od roku 19 już nie ma normalnych kościołów w oczach Bożych. On już tak nie stwarza tego. Wszystko jest do góry nogami przewracane, pozostaje tylko królestwo. Czyli zgromadzenia, które nazywają się chrześcijanie. Reszta jest tłumem po prostu. Tylko pozostają chrześcijanie. Do tej pory jeszcze funkcjonują. Mówimy, tam jest kościół, tam jest... My to nazywamy, tak? Jeszcze cały czas. Ale Bóg od roku 19 zaczął tworzyć królestwo. Bo nauczania są takie, że era chrześcijańska jest do przyjścia Pana Jezusa. No i w pewnym sensie tak. Ale w sensie działania Bożego to teraz chodzi już o królestwo. Teraz chodzi, że tylko ludzie, którzy znają Boga, są tymi, którzy są chrześcijanami. Więc tak dzisiaj Bóg działa. Oczywiście, że On chce doprowadzić ludzi do zbawienia, jasne. Tak będzie zawsze działał. I sądy, które nadchodzą, też mają potrząsnąć całym światem. Zgadza się? To jest prawda. I chodzi o nawrócenie właśnie ludzi. Zgadza się? Ale jednak jesteśmy w procesie. My mamy służyć Bogu dziś. My mamy dzisiaj być przygotowani na wylanie mocy przyszłego wieku. Ponieważ wyposażeni w te moce najwięcej ludzi się nawróci. Chodzi o to, że kiedy moce przyszłego wieku zaczną w nas działać, w tym momencie będzie ewangelizacja bardzo duże owoce przynosząca. Po prostu wtedy argumenty, że tak powiem, jakieś teologiczne w ogóle nie mają znaczenia. Wtedy demonstrujesz Królestwo Boże. Demonstrujesz Królestwo Boże. W mocy i w słowie. Po prostu demonstrujesz. Wszystkie argumenty, wiecie, a, bo to napisane, nie napisane. Ludzie cię słyszą, wiedzą, że ty jesteś z Boga. Oni wiedzą. To jest ten czas i to nastąpi za kilka lat, wierzę. Wylanie mocy przyszłego wieku. To może być szybciej niż powiedziałem. Kilka, może jeszcze mniej niż kilka. Dlatego bądźcie czujni, bo jesteśmy bardzo blisko. Dzisiaj jest czas, żeby robić to, co mówimy na innych spotkaniach. Módl się na językach, módl się rozumem, wstawiaj się, ale również chciej usłyszeć głos Boga. Więc to jest nasza rzeczywistość. My musimy coś robić, my musimy wychowywać nasze rodziny. Wiedząc, że idziemy w czas końca bardzo szybko. Mówiliśmy dzisiaj o tym, by nasze rodziny były całe w Bogu, by były zbawione. Żeby były przygotowane na przyjęcie mocy przyszłego wieku, bo one nie stąpią tak po prostu na wszystkich. Musimy być w tym miejscu. To jest bardzo ważne. Dlatego ktoś, kto mówi, tylko wie i zbiera informacje. Aha, dobra, wiem. Już wiem, co będzie. Okej. Wielu chrześcijan tak robi i nic nie otrzymuje. Bo oni tylko wiedzą. Wiedzenie nie powoduje, że coś otrzymasz. Jedynie wykonywanie zgodnie ze słowem proroczym rzeczy, czyli przygotowywanie się, spowoduje, że otrzymasz. I to jest największy problem Kościoła, że my słuchamy, ale nie wykonujemy. Nie robimy porządku w naszych rodzinach, jak również sami się nie przygotowujemy. I później rzeczy prorocze, które były zapowiadane, się dzieją, obchodzą nas bokiem, a my mówimy, jak to? No zaraz. Przecież my o tym też wiedzieliśmy. No dokładnie, wiedzieliśmy. Dlatego aktywnie przygotowujmy się. Dlatego aktywnie ustawiajmy nasze rodziny względem Boga, jak należy. Niech nasz dzień codzienny po prostu będzie z Bogiem spędzony. To jest to. Więc tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze słowo. Amen.